Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, werset 18. Tego jeszcze nigdzie nie ma, zapiszcie sobie. 8 rozdział Ewangelii Łukasza, werset 18. Uważajcie więc, jak słuchacie. Gdyż temu, który ma, będzie dodane, temu zaś, który nie ma, zostanie odebrane nawet to, co sądzi, że ma. To jest taki ciekawy werset. Posłuchajcie, gdyż temu, który ma, będzie dodane. To jest logiczne. Ale temu, który nie ma, zostanie nawet odebrane to, co sądzi, że ma. To jest takie dziwne. To, co masz, będzie ci jeszcze dodane, a jeśli źle słuchasz, to czego nie masz, to ci będzie jeszcze odebrane. O czym Pan Jezus tutaj mówi? Pan Jezus zaczyna tą całą wypowiedź od zdania: uważajcie, jak słuchacie. Pan Jezus mówi: uważajcie, jak słuchacie. Dlatego, że ja za chwilę wygłoszę kolejne kazanie. Kolejne. Ono w twoim życiu, to kazanie, wyda taki owoc, na jaką glebę spadnie. Glebą jest twoje serce. Nie jesteś w stanie, Boże Słowo nie jest w stanie wydać owocu, jeśli gleba tego w ogóle nie chce. Pan Jezus mówiąc: uważaj, jak słuchasz, i mówiąc: gdyż temu, który ma, będzie dodane, mówi o tym, że jeśli stajesz się człowiekiem, który jest posłuszny Bożemu Słowu, Bóg da ci więcej możliwości, abyś mógł być znowu posłuszny Bożemu Słowu i to będzie przynosić owoc w twoim życiu. To będzie widoczne dla innych. A z drugiej strony Pan Jezus mówi, że ten, który nie ma, zostanie mu odebrane nawet to, co sądzi, że ma. To jest druga grupa słuchaczy, którzy nic z tym nie robią. Jest ciągle to samo. Czytają Biblię, nic z tym nie robią. Słuchają kazań, nic z tym nie robią. I oni sądzą, że coś mają i nawet to, co sądzą, że mają, zostanie im wykradzione. Diabeł im to zabierze. Boże Słowo wysłuchane nic nie zmienia. Boże Słowo wysłuchane i zastosowane zaczyna coś zmieniać. Problem w naszym współczesnym świecie, szczególnie teraz, w czasie pandemii, nie polega na tym, że my nie słyszymy słowa. Problem polega na tym, że my słyszymy i bardzo często nic z tym nie robimy. I jeśli nic z tym nie robisz, to zaczynasz tracić to, co wcześniej rozumiałeś, co wcześniej było ci objawione, co wcześniej było dla ciebie zrozumiałe. Jedyna opcja, aby Boże Słowo jakby wydawało coraz większy owoc w twoim życiu, to jest to, że wprowadzasz w życie to, co Bóg mówi do ciebie. Jeśli Bóg nie mówi do ciebie, to prawdopodobnie nie mówi do ciebie z tego powodu, że to już nie ma sensu, bo ty i tak nic z tym nie zrobisz. Możesz zablokować przepływ Bożego Słowa nad swoim życiem, jeśli nie wprowadzasz go w życie. Jeśli podchodzisz do tego słowa lakonicznie, jeśli podchodzisz do tego słowa kolokwialnie, jeśli podchodzisz do tego słowa, to już było. Jeśli podchodzisz do tego słowa w taki sposób, to będziesz tracił wszystko, co jeszcze wcześniej miałeś. Będziesz to tracił. Bóg chce mówić do ciebie każdego dnia. On chce. Ale ja niestety obserwuję więcej chrześcijan stojących w miejscu niż chrześcijan pędzących do przodu. Jeśli po roku czasu ktoś cię spotyka i mówi: stary, ty się nic nie zmieniłeś, to nie jest komplement. John Austin, świętej pamięci, zawsze mówił, że przychodząc na nabożeństwo, musisz doświadczać takiego Bożego działania, że wracając do domu, teraz ta historia ma dla mnie sens, że wracając do domu, twój własny pies zacznie cię gryźć, bo myśli, że jesteś obcy. Mnie Gary na przykład rano ugryzł. Bo mu zabrałem buta. Uważaj, jak słuchasz. Ewangelia Marka mówi, uważaj, czego słuchasz. Czego słuchasz i jak słuchasz. Nie masz zielonego pojęcia, dlaczego Pan Jezus dał ci dwoje uszu. Aby i jeden język. Być bardziej słuchał, aniżeli mówił. Bardziej słuchał, aniżeli mówił. To tak na wstępie. Kochani, kontynuujemy serię pod tytułem Kontrkultura. I będziemy dzisiaj mówić o szerokiej i ciasnej drodze. A, i wszyscy, aha, to już było. Nie, tego jeszcze nie było. To, co dzisiaj usłyszysz, tego jeszcze nie było. To w jaki sposób podejdziemy do szerokiej i ciasnej drogi, to jest coś, o czym jeszcze nie myślałeś. My bardzo często odnosimy tą szeroką i ciasną drogę, odnosimy to zawsze do ludzi, którzy jeszcze nie poznali Jezusa i muszą wejść przez ciasną bramę, muszą wejść, bo ta droga, która jest szeroka, prowadzi do zniszczenia, a droga, która jest wąska, prowadzi do życia, do zbawienia. My bardzo często tak używamy tego wersetu. Ale posłuchajcie. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, werset 13 do 14. Wchodźcie przez ciasną bramę. Ciasna brama. Gdyż przestronna jest brama i szeroka jest droga, która prowadzi do zguby. W pierwszym zdaniu widzimy, że tu nie chodzi tylko o bramę, ale chodzi również o drogę. Nie chodzi tylko o bramę, ale chodzi również o drogę. Która prowadzi do zguby i wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Natomiast ciasna jest brama oraz wąska jest droga, która prowadzi do życia i niewielu tych, którzy ją znajdują. Bramą jest Jezus Chrystus. On jest drzwiami, on jest bramą w kontekście zbawienia. Biblia nam o tym mówi, że nie ma innego imienia, które byłoby nam dane, aby człowiek mógł być zbawiony, aby człowiek mógł być uwolniony, aby człowiek mógł doświadczyć transformacji w swoim życiu. Tym imieniem jest Jezus Chrystus. To jest brama. Ale przechodząc przez tą bramę, ty wchodzisz na wąską drogę. Ta droga nie ma 5 metrów, to jest długa droga i ta długa droga to symbolizuje całe twoje życie. Do czego spłaciliśmy? To, co powiedział Pan Jezus. No, szeroka jest brama, tu jest wąska brama, ja przeszedłem przez wąską bramę, idę wąską drogą, jestem zbawiony. To w ogóle nie o to chodzi. Jasne, że możemy tego również tak użyć, ale sens tego jest taki. Wąska jest brama i wąska jest droga. Droga wskazuje na podróż, która jest przed nami. I moim zdaniem w naszym życiu, ty i ja, mamy możliwość pójścia wąską drogą i szeroką drogą. To jest nasz wybór. Pamiętaj, Bóg jest Bogiem wolnej woli. Ty możesz teraz wstać i wyjść. Możesz nic z tym nie zrobić. Twój wybór, czy wybierasz wąską bramę, wybierasz wąską drogę, czy wybierasz szeroką drogę i szeroką bramę. To jest twój wybór. Robert Frost napisał taki, to jest poeta amerykański, napisał taki piękny wiersz o drodze mniej uczęszczanej. To jest piękny wiersz, uwielbiam. I ten wiersz jakby opisuje historię człowieka, który ma dylemat, którą drogę wybrać. I kiedy wybrał tą mniej uczęszczaną, to ten wiersz mówi, i kiedy wybrałem tą drogę mniej uczęszczaną, to wtedy wszystko się zmieniło. I w moim i twoim życiu równolegle płynie wąska droga i płynie szeroka droga i ja mogę w każdym momencie wejść na szeroką drogę i w każdym momencie mogę wejść na wąską drogę. To jest mój wybór. Szeroka droga w moim życiu jest taka. Mam szkołę językową, którą założyłem 20 lat temu, powiedzmy. Zarabiam dobre pieniądze. Już mam tą szkołę językową w Olesznie, w Kluczborku, w Lublińcu, może nawet w Dobrodzieniu i zakładam też szkoły językowe wszędzie. Sam nie muszę już uczyć angielskiego, bo zatrudniam sobie od tego ludzi, także mam takie jakby spokojne życie. Dobrze ustawione. Mam żonę, nie wiem jaką, ja mówię o szerokiej drodze, nie wiem jaką, biorąc pod uwagę to, jeśli Boga by nie było w naszym małżeństwie, to 21. rocznica ślubu byłaby fikcją. Mamy skomplikowane charaktery. Nie tak jak wy. My mamy skomplikowane charaktery. I prawdopodobnie byśmy się już rozeszli. Być może byłoby tak, że ja bym miał inną żonę, Krysia miałaby innego męża, nasze dzieci byłyby ktoś tam ze mną, ktoś tam z Krysią. To jest fałszywa wizja dla mojego życia. Byłoby mnie stać na wiele rzeczy, na dużo rzeczy i tak byśmy sobie szli tą szeroką drogą. I budząc się każdego dnia, budziłbym się rano, nic by mi nie brakowało, czułbym bezsens mojej egzystencji. Bo ciągle miałbym świadomość, że w życiu chodzi o coś więcej. Ale ja zasuwam szeroką drogą. To jest fałszywa wizja do mojego życia. Byłoby tam dużo alkoholu, byłoby tam dużo narkotyków, byłoby tam dużo bardzo, bardzo luźnego życia. Bardzo luźnego życia. To jest wizja dla mojej... Oczywiście robiłbym, co chciał. To jest szeroka droga dla mnie. Wąska droga to jest droga, gdzie mam jedną żonę od 21 lat, to mam trójkę dzieci i psa, i robię to, do czego Bóg mnie powołał. I czuję, że jestem w centrum Bożej woli. Że jestem w centrum Bożej woli. Zawsze mogę wejść na szeroką drogę. A mogę trzymać się wąskiej drogi. To jest mój i twój wybór. Większość chrześcijan, kiedy słyszy Ewangelię Jana 10, rozdział 10, werset, kiedy słyszy ten fragment, kiedy Biblia mówi o tym, że Jezus mówi o sobie, ja przyszedłem, aby moje życie miały życie. Żeby owce miały życie i to życie w obfitości. To tak szczerze nie jesteśmy się w stanie z tym w ogóle zidentyfikować. W ogóle. Bo my nie widzimy obfitego życia. Tu w ogóle nie chodzi o pieniądze. My nie widzimy obfitego życia, my nie widzimy spełnienia w naszym życiu. Żyjemy, wiecie, dla mnie chodzenie do kościoła, czytanie Biblii, relacja z Panem Bogiem, to jest ciągle szeroka droga. Bo to nic nie zmienia, to mnie zmienia delikatnie, ale to jeszcze nie jest to, o co Panu Bogu chodzi. Może to nie szeroka droga, ale tak balansujesz. Ja mogę na szerokiej drodze, mogę chodzić do kościoła, ja na szerokiej drodze, ja mogę uwielbiać Pana Boga, ja na szerokiej drodze mogę coś tam, nie wiem, coś tam zrobić, coś tam powiedzieć, ja mogę. Ja mogę. Ale na wąskiej drodze, kiedy skupisz się na wąskiej drodze, to tam nie ma miejsca już na nic innego, poza tym, do czego Bóg mnie powołał. Ja teraz nie mówię, że ty masz zwolnić się z pracy. To w ogóle nie o to chodzi. To w ogóle nie o to chodzi. Każdy z nas, kochani, urodził się z przeznaczeniem nad swoim życiem. Każdy z nas. Wiecie, kiedy spotykasz ludzi, oni nie muszą być chrześcijanami, żeby rozpoznać przeznaczenie nad ich życiem. Ja mam kilku znajomych, którzy są genialnymi ewangelistami, ale oni jeszcze nigdy nie oddali życia Panu Jezusowi. Ale oni mają ten potencjał. To przeznaczenie jest nad ich życiem. Są ludzie, gdzie patrzysz na nich i widzisz to przeznaczenie i powołanie do zakładania innych kościołów, widzisz to, ale oni jeszcze nie są nawróceni. Widzisz ludzi, którzy mają przeznaczenie i powołanie do tego, aby zajmować się innymi ludźmi, bo to łamie ich serce, ale oni jeszcze nie są nawróceni. Przeznaczenie, obdarowanie, to jest coś, co jest ci dane w momencie, kiedy się urodziłeś. kiedy się urodzisz, wtedy już jest twoje przeznaczenie i powołanie nad twoim życiem. Żeby uaktywnić powołanie i przeznaczenie nad twoim życiem, ty musisz się narodzić jeszcze raz. Jak to jest możliwe? Ty musisz poddać swoje życie Panu Jezusowi. Musisz pokutować ze swoich grzechów, poddać swoje życie Panu Jezusowi. I w tym momencie, mając relację z Jezusem, będziesz doświadczał dzień w dzień iluminacji od wewnątrz tego, do czego ty zostałeś stworzony, do czego Bóg ciebie powołuje i rozpoczyna się piękna podróż na wąskiej drodze. To będzie od wewnątrz rezonować w tobie, kiedy ty będziesz się łączył z tym, który jest autorem twojego powołania i przeznaczenia, tą osobą jest Bóg. Wielu ludzi umrze, nie poznając Boga i nie poznając nigdy swojego przeznaczenia. I my o tym wiemy. Ale wielu chrześcijan również umrze, nie wypełniając swojego powołania, bo zamiast pójść wąską drogą, oni idą szeroką drogą. Amen? Trudna to mowa, ale tak jest. Każdy człowiek rodzi się z przeznaczeniem nad swoim życiem, otrzymuje od Boga dary, talenty, wygląd, temperament, właściwych rodziców, właściwe środowisko, w którym się wychowujesz. I do 20 roku życia jest coś takiego, co nazywa się opatrznościowy sezon w twoim życiu. Co to znaczy? Że ty nie masz na to wpływu. Ty nie masz wpływu na to, jakich masz rodziców. Ty nie masz wpływu na to, gdzie się urodziłeś. Ty nie masz wpływu, w jakim środowisku funkcjonujesz, w jakim kraju mieszkasz, w jakim mieście mieszkasz. Ty nie masz na to wpływu. To są rzeczy, które się dzieją w twoim życiu. Bóg w tym wszystkim działa, czy się z tym zgadzasz, czy nie. On działa wśród ludzi nawróconych i działa wśród ludzi nienawróconych. To jest jego opatrzność. Opatrzność to jest jego łaska. To jest to, o czym mówi Pan Jezus, że deszcz pada nad sprawiedliwymi i niesprawiedliwymi. Sprawiedliwi to są ci, którzy poddali życie Jezusowi, a niesprawiedliwi w Bożych oczach to są ci, którzy nie poddali życia Panu Jezusowi. A więc w tym momencie do 20 roku życia jest opatrzność nad twoim życiem. I bardzo często w tym sezonie Bóg mówi bardzo mocno i głośno do serc ludzi. Niektórzy na to się otwierają, inni się na to nie otwierają. Bóg wie, że kiedy przejdziesz ten sezon, to jest ten moment, kiedy będziesz musiał wybrać, czy chcesz wąską drogę w twoim życiu, czy chcesz szeroką drogę w twoim życiu. Ja widziałem wielu ludzi, którzy poddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi, później odeszli od Boga i wpadli w totalne bagno. Widziałem w tym wszystkim Boży zamysł. Boży zamysł był taki, aby ocalić ich od tego, jaka jest fałszywa droga dla ich życia, jaka jest szeroka droga dla ich życia. Jezus chciał ich trzymać na wąskiej drodze. Jezus chciał ich trzymać na wąskiej drodze, ale oni nie. Wiecie, tak myślę czasami o tych ludziach. Czasami jeszcze ich spotykam. Prowadzą tak mizerne życie. Życie, które nie ma ani dla nich sensu, ani nie ma sensu dla nikogo innego. To nie są alkoholicy, to nie są narkomani. To są przeciętni ludzie, których jedynym przeznaczeniem jest przeżyć. Czasami są to ludzie wykształceni, są to ludzie po studiach, mają fajną pracę, ani fajna praca, ani studia, ani dobre zarobki. Nie są w stanie zaspokoić tego, co Bóg włożył do twojego serca. Nie są w stanie zaspokoić tego, co Bóg włożył do twojego serca. Nie są w stanie. Te rzeczy nie są w stanie. A więc każdy z nas rodzi się z przeznaczeniem od Boga i to przeznaczenie od Boga jest dostępne tylko na wąskiej drodze, nie na szerokiej, na wąskiej drodze. Druga rzecz jest taka, że człowiek rodzi się właśnie z tą opcją szerokiej drogi. Ty możesz wybrać. Ty możesz chodzić do kościoła i możesz iść szeroką drogą. Ja nie mówię, że nie jesteś zbawiony. Kiedy oddałeś życie Jezusowi, jesteś zbawiony. Ty nie jesteś zbawiony na podstawie swojego przeznaczenia i powołania, robienia bądź nierobienia. Ty jesteś zbawiony na podstawie tego, co zrobił Jezus Chrystus. Tylko ty możesz prowadzić mizerne życie. Wiesz dlaczego? Bo teraz słyszysz to kazanie, że twoje życie może być inne. Nie ma lepszego życia na świecie, jak życie, kiedy jesteś w centrum Bożej woli. Powiem wam, my byliśmy teraz na tym kongresie. Przeciętna była 70 lat, myślę teraz. Może 60. Aha, bo jeszcze były ciesińscy, to 60. Uwielbienie było takie ze względu na epidemię, że był człowiek na keyboardzie. On grał i śpiewał. Dla mojej estetyki śmierć. Ja mówię o mojej estetyce. Ale ci ludzie się w tym odnajdywali. I głosisz im jedno kazanie, głosisz im drugie kazanie, głosisz im wykład i patrzysz na twarze tych ludzi. I oni to łykają. No tak, mieliście plażę. Ja na plaży byłem przez godzinę. Oprócz porannych spacerów, kiedy nikogo nie było, tylko ja, Krysia i wiatrak. Bo się tam szło do wiatraka 5 w 1, 5 w 2. I to była cała atrakcja i można było pójść do McDonalda na rozcieńczoną kawę, ale lepsza niż w ośrodku. I tak, i powiem wam, wróciłem stamtąd totalnie zadowolony. Wróciłem pełen takiego entuzjazmu, pełen tego, że to jest coś, do czego ja zostałem stworzony. Bóg mi dał jakiś dar, ja mogę się dzielić tym darem i to błogosławi tych ludzi. I to błogosławi tych ludzi, to powoduje zmiany w ich życiu. I ty masz coś, co po pierwsze będzie tobie sprawiać radość, a po drugie będzie przynosić dobro innym ludziom. To, co przynosi dobro innym ludziom, to jest właśnie ta wąska droga. Kiedy jesteś Jego narzędziem. Kiedy jesteś Jego narzędziem, kiedy jesteś w Jego rękach i pozwolisz Mu się używać, cokolwiek robisz, to przynosi błogosławieństwo. Dzisiaj z nami, nie wiem, czy zauważyłeś, zaśpiewała Natalia. Nie mogła być Monika z Tomkiem i z dzieciakami. Skomplikowana sytuacja, nie mogli być z nami i taka awaryjna sytuacja, więc musieliśmy Natalię uruchomić. A Natalia to jest, wiecie, to jest gwiazda. To jest TGD, to nie jest jakieś PPP, tylko to jest TGD. I powiem wam, słucham tego, jestem w tym uwielbieniu, kiedy ona zaczęła śpiewać, jakie to było dla mnie Boże błogosławieństwo. Jakie to było dla mnie Boże błogosławieństwo, jak ja poczułem się ubłogosławiony tym, że ona wzięła swoje przeznaczenie i wylała na nas. Ona sobie sama dla siebie w domu może pośpiewać, ale tutaj ona śpiewa dla nas. I to jest petarda. To jest petarda. Moment, kiedy ty idziesz wąską drogą i zaczynasz rozdawać powołanie nad twoim życiem, zaczynasz tym służyć, to przynosi takie błogosławieństwo. I wielu z was jest takich, którzy idziecie wąską drogą i siejecie to, co Bóg włożył do waszego serca, funkcjonujecie w waszym przeznaczeniu. I to jest czasami trudne, to jest skomplikowane, czasami jest dużo wyzwań, czasami się zastanawiasz, po co ci to. Naprawdę, czasami się tak zastanawiasz, ale idziesz do przodu, bo szeroka droga jest fajna przez chwilę. Ja się zawsze zastanawiam, mówię, Panie Boże, dlaczego Ty nie zrobiłeś czegoś takiego, że mogłeś dotknąć mojego serca, kiedy ja byłem w liceum? Bez sensu. Całe liceum minęło, ja wtedy się nawróciłem. Jak ja bym chciał być człowiekiem, który znał Chrystusa, będąc w liceum? Ja potrafiłem sprzedać tym ludziom marihuanę, nawet na największym kujonom, wkręcić, nie musiałem go sprzedawać. Potrafiłem im wkręcić i oni palili tą marihuanę. Potrafiłem ich przekonać i pokazać uzdrowieńczą siłę. A teraz się okazało, że to prawda była. Uzdrowieńczą siłę konopi indyjskich. Każdy człowiek, pamiętaj, rodzi się z przeznaczeniem, ale każdy człowiek rodzi się również z substytutem, z tą szeroką drogą. Każdy człowiek stoi przed wyborem. Jest taka księga, księga Estery. Czytałeś kiedyś księgę Estery? Jeśli nigdy nie czytałeś Starego Testamentu, przeczytaj księgę Estery. To jest księga, gdzie nie ma ani razu Pana Boga wymienionego. Tam Bóg w tej księdze nie istnieje. Ale widać Jego działanie. On jako On nie istnieje, ale widać Jego działanie. I Księga Estery to jest księga, która opowiada o historii w państwie perskim i opisuje króla, który się nazywał Achaszwerosz. Bardzo, bardzo próżny król. Panie Boże, jak on robił imprezę, to trwało tygodniami, żeby się tylko popisać. Niemądry, głupi, idiota, próżniak taki, że się w głowie nie mieści. I w tym wszystkim był jeszcze jego jeden z urzędników, który się nazywał Haman. To jest totalny półidiota, ale dosyć sprytny. Który knuł intrygę, aby zniszczyć Żydów, aby zniszczyć naród Izraela. Brzmi znajomo, prawda? Haman i ten drugi, Naha. Aby zniszczyć naród żydowski. I w tym wszystkim pojawia się zwykły, przeciętny człowiek, który nazywa się Mordochaj. Mordochaj, który był spokrewniony, on był spokrewniony z jedną kobietą, która nazywała się Estera, która stała się żoną Achaszwerosza. Achaszwerosz miał wiele żon. I ona była jedną z nich, jakkolwiek tą najulubieńszą. I Mordochaj był jednym z urzędników w państwie perskim i spotkał, kiedy dowiedział się o dekrecie Hamana, który chciał zniszczyć Żydów, kiedy się o tym dowiedział, spotkał się z Esterą i powiedział jej coś niesamowicie trzeźwiącego. Werset 4 Księgi Estery, werset 13-14. Nie wyobrażaj sobie, że będąc w pałacu królewskim unikniesz losu wszystkich Żydów. Estera była Żydówką i Mordochaj był Żydem. Jeśli w takiej chwili jak ta zachowasz milczenie, uwolnienie i ocalenie dla Żydów przyjdzie skąd inąd. Lecz ty i dom twojego ojca zginiecie, a kto wie, czy godności królewskiej nie dostąpiłaś ze względu na taki czas jak ten. To jest bardzo trzeźwiący werset. Mordochaj mówi do Estery, pamiętaj, jeśli będziesz milczeć, aby ocalić naród Izraela, innymi słowy, jeśli nie zrozumiesz, po co cię Bóg tutaj postawił i jakie jest powołanie nad twoim życiem, jeśli ty będziesz milczeć, jeśli ty nic z tym nie zrobisz, to pamiętaj o jednej rzeczy, zginiesz. Nie unikniesz kary, zginiesz. I mówi jeszcze jedną trzeźwiącą rzecz, a wyzwolenie Żydów przyjdzie skąd? Skądinąd. To mnie trzeźwi. Czuję, jak Duch Święty do mnie mówi. Drogi Sławku, włożyłem w twoje serce wizję, abyś założył 700 kościołów w Polsce. I powołałem cię na ten czas. Zostałeś wybrany na ten czas. Masz wszystko, co ja ci dałem w twoim sercu, aby to stało się rzeczywistością. Jeśli ty tego nie zrobisz, to ja założę to 700 miast z kimś zupełnie innym, kogo jeszcze ty nie widzisz. To mnie trzeźwi. Pokazuje mi jedną rzecz. Ani ty nie jesteśmy monopolistami na nic. Jeśli nie ja, to Bóg znajdzie kogoś innego. Bóg i tak wypełni swoje cele. Bóg i tak wypełni swoją wizję, swoje pragnienia, swoje marzenia. Bóg jest w stanie dzisiaj znaleźć człowieka na jakiejś wiosce, dotknąć jego serca, w ciągu kilku lat go tak przerobić, włożyć w jego serce wizję zakładania kościołów i ja będę niepotrzebny. Ja jestem powołany do tego na ten czas. To jest ta wąska droga dla mnie. Czy ty rozumiesz, dlaczego w ogóle istniejesz i żyjesz? Czy ty rozumiesz, jaki jest cel, dla którego ty w ogóle żyjesz? Czy ty rozumiesz, co na tej wąskiej drodze jest przed tobą? Czy ty to rozumiesz? Zrozumienie to jest pierwszy klucz do tego, aby znaleźć się we właściwym miejscu. Jeśli ja chciałbym odkryć to, do czego zostałem powołany, zacząłbym od robienia wszystkiego. Dzisiaj widzimy chłopaków, dzisiaj widzimy Binia, dzisiaj widzimy Błażeja, dzisiaj widzimy Darka, którzy zasuwają, ustawiając krzesła, robią to, są w tym wierni, włączanie klimy o 6 rano, tak? Wyobrażasz sobie, gdyby to nie było klimatyzacji, za tydzień ci pokażę. Schudniesz, nie będziesz musiał chodzić na siłownię w ogóle, ani biegać. Schudniesz godzinę czasu tak, że się po prostu nikt cię nie pozna. To są ludzie, którzy dzisiaj się krzątają i biegają. Czy to jest moim powołaniem jest układać krzesła? Bóg ich będzie prowadził tak długo w tym, co oni robią, aż dojdą do miejsca, powiedzą, Panie Boże, jeśli my mamy układać krzesła przez całe nasze życie, to jestem gotowy. I wtedy przychodzi Bóg, mówi, jesteś gotowy na kolejny etap. Jesteś gotowy na kolejny etap. Ja widziałem w pewnym kościele ludzi, którzy ustawiali krzesła i w czasie ustawiania tych krzeseł było większe uwielbienie niż w czasie nabożeństwa. Jak oni to ustawiali, byli podekscytowani, ogłaszali, wow, Bóg jest niesamowity, módlmy się o te krzesła, aby Bóg dotykał ludzi, kiedy oni, wiecie, to jest prozaiczne układanie krzeseł, a robisz więcej niż ci się wydaje. Bóg to wszystko widzi. Bóg to wszystko widzi. Oni dzisiaj robią to, jeśli pójdą dalej, będą robić więcej. Bo wąska droga zaczyna się niepozornie, a kończy się majestatycznie. Tylko na ciebie to już nie ma wtedy w ogóle żadnego znaczenia. Ani to już na tobie nie robi wrażenia. Ty jesteś pochłonięty panem wąskiej drogi. Wąska droga wydaje się być trudna. Szeroka droga wydaje się być łatwa. Wąska droga jest skupiona na innych. Szeroka droga jest skupiona na sobie samym i własnych korzyściach. Wąska droga jest ekscytująca. Szeroka droga staje się nużąca bardzo szybko. Wąska droga daje ci życie w obfitości, w spełnieniu. Szeroka droga to jest życie w oparciu o instynkty. Chce ci się tego, to robisz to. Chce ci się tego, to robisz to. Napiłbyś się tego, to pijesz to. Zapaliłbyś to, palisz to. Poszedłbyś tam, to idziesz tam. To jest szeroka droga. Robisz, co chcesz. Wąska droga wywołuje spełnienie i satysfakcję. Szeroka droga wywołuje poczucie winy wcześniej lub później. Wiecie, jaki jest najgorszy moment w życiu człowieka na szerokiej drodze? Najgorszy moment. Kiedy żyjąc, zdajesz sobie sprawę, że to nie o to chodzi. Jest to fajne, kiedy w tym momencie się nawracasz, ale jest to niefajne, kiedy jesteś nawrócony, idziesz szeroką drogą i zorientowałeś się, że chodzi zupełnie o coś innego. Znana historia o człowieku, który po kazaniu wychodzi i płacze. Starszy człowiek, około 60-70 lat i płacze. Po kazaniu płacze. Kaznodzieja taki skonsternowany po godzinie czasu podchodzi do niego, mówi, słuchaj, tu już nikogo nie ma, czy mogę się pomodlić o ciebie, czy coś, mówi, czy co mogę zrobić? On zapłakany, czerwone oczy, mówi, teraz już nic nie możesz zrobić. Ale dlaczego? Bo 20 lat temu Bóg mówił do mojego serca, abym pojechał i założył kościół, a ja znalazłem 5000 wymówek, aby tego nie zrobić. I dzisiaj jestem ja i ja już tego nie mogę zmienić. Historie chrześcijańskie to nie są same happy endy. To są też dramaty. Uważaj, jak słuchasz. Uważaj, czego słuchasz. Bo jeśli pójdziesz szeroką drogą, wcześniej czy później będziesz sfrustrowany. Będziesz sfrustrowany. To nie da ci poczucia spełnienia. Wąska droga powoduje życie, które ma znaczenie. Szeroka droga to jest substytut znaczenia. Ty próbujesz sam wmówić sobie, że to ma znaczenie, że taki sposób życia ma znaczenie. Wąska droga to jest Bóg w centrum. Szeroka droga, Bóg jest marginesem. Panie Jezu, zbaw nas, zdejmij z nas hańbę, żebyśmy tylko byli zbawieni, żebyśmy tylko byli nawróceni, żeby tylko nas nazywali chrześcijanami, ale my chcemy żyć tak, jak my chcemy. To jest ten rodzaj życia. Bóg jest marginesem na szerokiej drodze. Wąska droga odkrywa wszystko, co Bóg w tobie umieścił. Ja wam coś powiem. Jeśli ja będę szedł wąską drogą, to kiedy będę miał 70 lat, to będziesz w szoku, co jeszcze we mnie było. Bo ja wiem, że Bóg umieścił we mnie mnóstwo rzeczy. One jeszcze nawet nie wypłynęły. Kiedy będziesz szedł wąską drogą, czasami Bóg spowoduje coś takiego, że kiedy wejdziesz w Bożą obecność, Bóg uchyli ci, otworzy ci jedno okienko. Jedno okienko i pokaże ci, dokąd On cię prowadzi. Kiedy to zobaczysz, nie będziesz w stanie w to uwierzyć. Ilekroć ja słyszę słowa prorocze do ludzi. Jest mi trudno w to uwierzyć, kiedy Bóg objawia przyszłość, ich przyszłość. Jest mi trudno w to uwierzyć. Ale na szerokiej drodze odkryjesz to, co Bóg w tobie naprawdę umieścił. Na wąskiej drodze Bóg odkryje w tobie to, co naprawdę w tobie umieścił. Na szerokiej drodze Bóg odkrywa część tego, co w tobie umieścił. Część, malutką część. Wąska droga to życie Daniela, to życie Jezusa, to życie Dawida, to życie Mojżesza i Jozuego. To jest wąska droga. Szeroka droga to jest Adam i Ewa, to jest Samson, to jest Salomon, to jest Judasz. To jest szeroka droga. Jesteś poddany swoim instynktom. Powiem wam jeszcze jedną rzecz. Na szerokiej drodze ci się nigdy nie chce rezygnować. Na wąskiej drodze chce ci się rezygnować co tydzień. Na szerokiej drodze ci się nigdy nie chce rezygnować, bo to jest wygodne. Ty ustalasz zasady. Na wąskiej drodze chce ci się rezygnować co chwilę. Piękne jest to, że bez względu na to, w jakim miejscu jesteś dzisiaj, czy jesteś pojednany z Bogiem, czy nie jesteś pojednany z Bogiem, Jego przeznaczenie jest nad twoim życiem. I to jest tak ekscytujące. Kiedyś ktoś prorokował do mnie taką rzecz. Nie mówię to do własnej promocji, bo nie o to chodzi. Prorokował do mnie człowiek taką rzecz. Mówi, to co zrobię w Europie, to kiedy ludzie będą pisać książkę o tym, co się stało w Europie, w kontekście zakładania kościołów, w kontekście rewolucji, która nastąpiła w Europie, to twoje imię będzie wymienione. Ja o niczym bardziej nie marzę, niż tym, aby dobiec do końca tą wąską drogą za wszelką cenę, bez względu na wszystko, wypełnić to, do czego Bóg mnie powołał, bo wąska droga ma wpływ na innych ludzi. Dzisiaj, w tym momencie odbywa się nabożeństwo w Praszce. W tym momencie. I na nabożeństwie w Praszce są ludzie, których tutaj jeszcze nigdy nie było, oni by się nigdy nie pojawili, ale dlatego, że Bóg dotknął totalnie jeszcze wtedy niedojrzałych ludzi jak Adam i Kamila, którym urodził się jeszcze Nikodem. dotknął ich życia. Oni wyprowadzili się do Praszki. To Praszka to jest jakaś wioska. I oni postanowili, że będą szli wąską drogą. Wąską drogą. I tam siedzi 25 osób, uwielbiają Boga jak tylko mogą, wywyższają Go. Adam głosi kazanie, nie wiem, gdzie jest Nikodem w tym momencie, ale coś wam powiem, oni tego nie zrobili dla siebie. Oni mogli sobie tu siedzieć spokojnie, mogliśmy mieć grupę w Praszce, fantastycznie, cudownie, ekstra, ale oni wybrali wąską drogę, tą mniej uczęszczaną. I Bóg przyzna się do tego w niesamowity sposób. 4 lata temu mieliśmy doświadczenie z Wieluniem, dokładnie to samo. Dokładnie to samo. To są przykłady ludzi, którzy poszli wąską drogą. Którzy poszli wąską drogą. I my jako Kościół musimy iść wąską drogą i idziemy wąską drogą i ty i ja musimy iść wąską drogą, bo tylko tam jest życie. Bo tylko tam jest życie. Zauważcie, co Pan Jezus powiedział. Ja już kończę. Natomiast ciasna jest brama oraz wąska jest droga, która prowadzi do czego? Nie do nieba. Prowadzi do życia. Prowadzi do życia. Ja chcę zasuwać wąską drogą. Nie zamierzam stamtąd schodzić. Bo tam jest tylko zniszczenie, bo tam jest tylko śmierć, tam jest tylko substytut życia, tam jest tylko imitacja życia, tam są tylko świecidełka, tam jest tylko pseudointelektualizm, tam są rzeczy, które nie mają większego znaczenia, tam będę zapatrzony w siebie i będę tylko mówił o sobie i będę tylko opowiadał, jaki jestem cudowny, jak mi jest ciężko, co zrobiłem, co sobie kupiłem. To jest chory świat, mnie to nie kręci. Jeszcze 50 lat i spotykam się z Bogiem. Ja nie zamierzam Bogu powiedzieć, wiesz, Panie Boże, no coś tam się starałem robić. Nie. Ja chcę usłyszeć w niebie, sługo dobry i wierny. Ja chcę to usłyszeć. Niewiele mam, ale to, co mam, to weź. Chłopczyk miał 5 chlebów, 2 ryby. Wystarczyło, aby nakarmić 1000. Ty możesz mieć niewiele, ale w Bożych rękach to się zamienia w coś absolutnie niesamowitego. To się zamienia w cuda dla wielu ludzi. Dla ciebie to już, my nawet nie wiemy, jak ten człowiek się nazywał, co dał te 5 chlebów i 2 ryby. My nawet nie wiemy, jak on miał na imię. Biblia go oszczędziła. Wiemy o wielu dziwnych królach, nie wiadomo po co, ale wiemy. Biblia ich opisuje. Ale o tych, którzy przynieśli 5 chlebów i 2 ryby, o nich nie ma nic. Wystarczy ci to, co Bóg włożył do twojego serca, aby iść wąską drogą. To, czego Bóg potrzebuje, to twojego tak. To jest jak ze ślubem. To jest jak ze ślubem. Bóg potrzebuje twojego tak. Jeśli powiesz Panu Bogu tak, wchodzisz na wąską drogę i Bóg będzie cię prowadził. Chcesz tego? Amen. Jeśli tego chcesz, to wstań i pomodlimy się. Jeśli tego naprawdę chcesz. W tym tygodniu Bóg, dając mi tą kurkę, pokazał mi to, co mogę zrobić ze swoim życiem, z moim darem. Mogę stać się błogosławieństwem dla ludzi. Mogę stać się błogosławieństwem dla wielu ludzi, których jeszcze tutaj nawet nie ma. Ty możesz być niesamowitym błogosławieństwem dla ludzi, których może jeszcze tutaj nie ma, albo są. Ostatnio spotkaliśmy się z Justyną i Rafałem. Ja generalnie każdej
parze życzę jak najlepiej. Cieszę się z każdego małżeństwa, ale z ich małżeństwa cieszę się wyjątkowo. Z ich małżeństwa cieszę się wyjątkowo. Dlatego, że Bóg odbudowuje coś pięknego z prochów i popiołów. Dlatego, że Bóg wnosi nowe życie. Bóg wnosi błogosławieństwo i chciałbym, żebyś był na tym ślubie 22 lipca. Bo zobaczysz tutaj, będziesz świadkiem czegoś, jak Bóg odbudowuje popioły, jak Bóg czyni coś pięknego z czegoś, co już było skreślone, z czegoś, co już było zakopane. A Bóg mówi, ale ja jeszcze nie skończyłem. Bóg chce dla nas takiego życia cały czas. Bóg chce dla nas takiego życia cały czas, abyśmy byli tymi, którzy wnoszą nowe życie do tego, co jest zniszczone, do tego, co jest masakrowane. To jest nasze powołanie. Panie Jezu, ja chcę się modlić o każdą osobę, która tutaj jest. Panie, być może dotknąłeś serca kogoś z nas i być może ktoś zauważył, że idzie szeroką drogą. I chcę przejść na tą wąską drogę. Ja modlę się, Panie Jezu, abyś teraz dotknął naszego serca, abyś dotknął naszej duszy, abyś dotknął naszego umysłu, abyśmy przeszli na tą drugą stronę. Abyśmy przeszli na tą drugą stronę, Panie. Na tą wąską drogę. Na tą wąską drogę, na miejsce naszego przeznaczenia, powołania, bez względu na to, jak trudno tam jest, jak ciężko tam jest, jak czasami jest gorąco, jak czasami chcemy zrezygnować, Panie, my chcemy tam być. Ty nas tam zmieniasz, Ty nas tam przemieniasz. Tak jak wytapiasz, Panie, złoto, tak jak wytapiasz srebro, tak Ty wytapiasz nasze życie. Właśnie na tej wąskiej drodze. Szeroka droga nie potrzebuje żadnych zmian. Tam się żyje, Boże, tam się żyje, jak my chcemy. W oparciu o nasze instynkty, w oparciu o to, czy nam się chce, czy nam się nie chce. Panie, ja modlę się o przeznaczenie, które Ty umieściłeś w życiu każdego z nas. I modlę się, abyśmy podjęli decyzję, Duchu Święty. Podjęli decyzję, że chcemy być na wąskiej drodze, chcemy być na wąskiej drodze i chcemy żyć z Tobą. Panie, niech Twoje imię będzie uwielbione, niech Twoje imię będzie wywyższone, niech będzie wysławione. Jesteś moim królem, jesteś moim Bogiem, jesteś naszym królem, jesteś naszym Bogiem. Abyśmy nigdy nie zeszli z tej wąskiej drogi, abyśmy wchodząc tam, abyśmy nigdy stamtąd nie zeszli. Proszę Cię o każde serce, Panie. Być może jesteś w tym miejscu i Ty nawet nie wiesz, co to jest wąska droga. Ty nawet nie masz świadomości, że idziesz szeroką drogą, że wszedłeś tam przez szeroką bramę, każdy może tam wejść. Ale żeby wejść na wąską drogę, musisz wejść przez wąską bramę, a tą bramą jest Jezus Chrystus. I On dzisiaj Cię woła. On dzisiaj Cię woła. Bez względu na to, jak wygląda Twoje życie, bez względu na to, jak wyglądało Twoje życie, bez względu na to, ile jest bałaganu w Twoim życiu. Bóg chce zaprosić Cię na wąską drogę. Bóg pragnie. Jeśli chciałbyś dzisiaj poddać swoje życie Jezusowi, nie Kościołowi, ale Jezusowi, jeśli chciałbyś to uczynić, to proszę pomóc się ze mną taką zwyczajną, prostą modlitwą. Powtórz za mną. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie i wiem, że idę szeroką drogą. Wiem, że robię to, co ja chcę. Wiem, że jestem pełen grzechu, że zrobiłem dużo złych rzeczy i jest bałagan w moim życiu. I proszę Cię, abyś mi przebaczył, abyś mnie wziął takiego, jakim ja jestem. Abyś przemienił moje życie. Panie Jezu, ja od dzisiaj poddaję Ci moje życie i wyznaję, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.